Mili braterstwo, wiem, że może już trudno się skupić, bo każdy myśli o powrocie do swoich domów, do swoich rodzin. Jesteśmy już w zasadzie po tym cielesnym posiłku, tym bardziej jest trudno się skupiać. Ale pozwólcie, że zajmę Wam jeszcze kilka chwil, ażeby zwrócić uwagę na niektóre te rzeczy, które już tutaj były dzisiaj wspominane, bo przyznam się, że nie powiem Wam już nic nowego. Powiem Wam to, co już słyszeliście, a słyszeliście wiele ciekawych, wspaniałych nauk od wielu nauczycieli. Jak zauważyliście na pewno, bo rozmawiałem z wieloma braćmi, siostrami, odczułem, to również ja, że wszyscy ci nauczyciele mówili jednym głosem. Mówili o jednej nauce. I dlatego zastanowiłem się nad tym, co kiedyś nasz Pan Jezus Chrystus powiedział, gdy oceniał postawę nauczycieli, którzy zasiedli na mównicy Mojżeszowej, nauczeni w piśmie. Oni byli nauczeni w pismach Starego Testamentu. Nauczali tego, co przekazał im Mojżesz, prawodawca narodu izraelskiego. Ale czy to prawo ustanowił sam Mojżesz? Czy on dał zakon? Mamy napisane, że zakon był Izraelowi przekazany przez aniołów. Nie od aniołów, tylko przez aniołów. Jeżeli zakon był przekazany przez aniołów, to znaczy, że był przekazany od samego Boga. I nauczyciele tego zakonu nauczali, co przekazał Mojżesz, któremu to objawił Bóg. Oni usiedli na mównicy Mojżeszowej. I Pan Jezus powiedział tak, że to słowa są zapisane w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza, od pierwszego wersetu. Pan Jezus powiedział tak, że wszystko, cokolwiek oni wam mówią, to czyńcie. Bo to są słowa, które Bóg przekazał za pośrednictwem Mojżesza. Ale nie naśladujcie ich uczynku. Oni nie tworzyli nauki. Oni przekazywali to, co nauczyli się od Mojżesza. I dalej Pan Jezus, cytując słowa tego 23 rozdziału Ewangelii Świętego Mateusza, gdy Pan Jezus mówi o nauczycielach, to powiedział taką bardzo dziwną rzecz. 23 rozdział Ewangelii Mateusza, czytamy od wersetu 6. Lubią też pierwsze miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Mówi o tych nauczycielach, którzy usiedli na mównicy Mojżeszowej. I pozdrowienia na rynkach, i tytułowanie ich przez ludzi rabbi. I dalej Pan Jezus uczy, jak powinniśmy my zachowywać się. Ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabbi, bo jeden tylko jest nauczyciel wasz, Chrystus. Jeden tylko jest nauczyciel nasz, Chrystus. a wy wszyscy jesteście braćmi. Mówię to dlatego, ponieważ słyszeliśmy jedną naukę. I to naukę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo jest jeden nauczyciel, który pozostawił nam swoją naukę. A my jesteśmy tylko braćmi. Nie ma wśród nas mistrzów. Chociaż Pan Jezus bardzo często, jak będziemy czytać Ewangelię Jana, wspomina i podkreśla, że cokolwiek mówi, to nie mówi od siebie samego, tylko mówi słowa, które przekazał mu jego Ojciec. Ale Pan Jezus był tym jedynym, który był u Ojca, który widział i wie, który poznał Jego zamiar i plan i który znał swojego Ojca i On mógł człowiekowi na ludzki sposób tego Ojca przedstawić. On mógł plan i zamiar swojego Ojca przekazać ludziom tak, ażeby do nich te słowa trafiły, ażeby mogli zrozumieć. I On był jedyną postacią, jedynym człowiekiem, który mógł mówić o swoim Ojcu. Bo gdy Filip zapytał: Panie, ukaż nam Ojca, to Pan Jezus powiedział: jeżeli widzisz mnie, to widzisz i mojego Ojca. Bo ja jestem, mówi Pan, Jego odbiciem w cechach charakteru, w tym, co robię i czynię. Pan Jezus mógł przekazać słowa samego Boga dla człowieka. Ale czy apostołowie nie byli nauczycielami? Przecież Pan Jezus po swojej śmierci i zmartwychwstaniu powiedział te słowa, jak mamy napisane w Ewangelii Mateusza przy zakończeniu tej Ewangelii, że idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Idźcie i nauczajcie. Ale czego mieli nauczać? Mieli nauczać tych słów, które słyszeli od naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oni nie przekazywali swojej nauki. Oni nie przekazywali swoich myśli. Oni nie przekazywali to, co chcieli zrozumieć, albo jak oni by widzieli boski plan zbawienia człowieka. Ale przekazywali naukę swojego mistrza. Bo nasz Pan Jezus Chrystus był prawdziwym nauczycielem. Nauczycielem posłanym od Boga, który miał swoich uczniów, którzy szli i słuchali jego nauki. Następnie z tych uczniów wybrał 12 apostołów, ażeby oni świadczyli o Bogu, świadczyli o Nim samym i świadczyli o Jego wspaniałym Królestwie. Jeden jest nauczyciel wasz, Chrystus. Apostołowie nauczali, ale nauczali tylko tego, co przekazał im mistrz. I bracia tutaj wczoraj cytowali wersety, jak zwracał się Jan i zwracał się Piotr do naszego Pana: Mistrzu! Nie mówili do Niego nauczycielu, ale zwracali się do Niego mistrzu, bo widzieli w Nim coś więcej niż nauczyciela. Bo mistrz to jest nie tylko nauczyciel. To jest także ten, który czyni to, co mówi. Który swoje słowa potwierdza czynem. I kiedy mówił o zmartwychwstaniu, to pokazał, że może to uczynić. kiedy mówił o wspaniałym królestwie i o błogosławieństwa tego królestwa, to również pokazał, że jest w stanie to zrobić. Że jest w stanie otworzyć oczy ślepego, że jest w stanie uzdrowić chromego i niemego, a nawet nieuleczalne choroby. Że jest w stanie także wypędzać demony. On był szczególnym nauczycielem. On był mistrzem. On był wzorem do naśladowania. Dlatego apostołowie zwracali się do Niego mistrzu. Albo zwracali się Panie. Apostoł Święty Paweł, mówiąc o organizacji Kościoła, mówił również o nauczycielach zboru. Że wybierzcie spośród was również takich, którzy są zdolni do nauczania. Ale nie do nauczania swoich myśli, nie do przekazywania swojej nauki, ale do nauczania tego, co pozostawił mistrz. Do przekazywania nauki naszego Pana Jezusa Chrystusa. Święty Jakub napisał: niechaj was niewielu będzie nauczycielami, bo trudniejszy sąd odniesiecie. Mistrz nauczał, ale mistrz też pokazywał, jak to zrobić. A bracia jako nauczyciele nie zawsze potrafią pokazać, jak to zrobić. Możemy nauczać. Możemy przekazywać naukę naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale trudniej jest nieraz tą naukę wprowadzić w życie, pokazać to swoim życiem, swoim zachowaniem. Nauczyciel to musi być taki, który sam wcześniej się czegoś nauczy. Nauczeni w piśmie usiedli na stolicy Mojżeszowej. Oni byli nauczeni w pisma. Oni pisma bardzo dobrze znali. Ale Pan Jezus zauważył, że dużo brakowało do tego, ażeby spełniali to, co w tych pismach było napisane. I myślę, że wśród nas jest podobny problem. Nauczyciele powinni znać pismo. Powinni być nauczeni w piśmie. I cokolwiek by oni mówili, to czyńcie. Bo tak powiedział Jezus. Ale nie zawsze ich uczynki naśladujcie. Bo te uczynki nie zawsze mogą być przykładem. Bo my, słuchający, winniśmy budować naszą wiarę nie na uczynkach innych ludzi, nie na uczynkach nauczycieli, ale powinniśmy budować naszą wiarę na tym mistrzu, który był posłany od Boga, który mówił i czynił, który nauczał i pokazywał, jak należy czynić. Brat wspominał wczoraj list do Efezjan, rozdział 2, werset 20, że zbudowani jesteśmy na fundamencie apostołów i proroków. Co to znaczy na fundamencie apostołów proroków? Na ich osobowościach? Czy na ich charakterach jesteśmy zbudowani? Czy na ich imionach? W tym wersecie możemy zauważyć jeszcze jedno szczególne zdanie. Zbudowani jesteśmy na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. To On jest podstawą tej budowy. Zbudowani jesteśmy na naukach naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nie pozostawił żadnej Ewangelii w formie pisanej. Ale jego słowa zapisali apostołowie. I to nie wszyscy. Bo tylko 6 apostołów pozostawiło nam słowo pisane. Ale apostoł święty Paweł chciał nam powiedzieć, że powinniśmy budować na nauce naszego Pana Jezusa Chrystusa, którą przekazali nam Jego apostołowie. I oni również potwierdzali słowa proroctwa. Potwierdzali swoje myśli słowami Starego Testamentu, jako również nauka proroków, którzy nie samym sobie usługiwali, ale usługiwali nam. Usługiwali nam i my dzisiaj korzystamy z ich nauki. Spotkało się kiedyś dwóch wybitnych nauczycieli. Spotkali się po to, ażeby odbyć bardzo trudną rozmowę. Wczoraj ta historia była poruszona przez naszych młodych, którzy próbowali śpiewać o tej historii. O historii dwóch szczególnych nauczycieli, którzy rozmawiali o rzeczy bardzo trudnej. Odczytamy sobie słowa zanotowane w Ewangelii świętego Jana w rozdziale 3 od wersetu 1. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. To nie był zwykły nauczyciel. Dostojnik żydowski, szczególna osoba, która miała znaczenie i liczyła się w Izraelu. I z którego zdaniem liczyli się inni. On był również nauczycielem. Był niezwykłym nauczycielem. I ten nauczyciel przyszedł do drugiego nauczyciela. I mówi tak. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, zauważcie braterstwo, spotkanie dwóch wybitnych nauczycieli. Ale jeden do drugiego mówi: Mistrzu. Jak zauważymy za chwilę, po tej rozmowie pozostał tylko jeden nauczyciel. Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Również ten człowiek, Nikodem, dostojnik żydowski, zwraca się do naszego Pana Jezusa Chrystusa: Mistrzu, wiemy, on przekazuje nie tylko swoje przekonanie, ale przekonanie innych. Wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nie od ludzi. Dlaczego? Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg nie był z nim. Pan Jezus dokonywał wielkich cudów. Dokonywał wielkich rzeczy na oczach narodu izraelskiego. I te wszystkie cuda były tym świadectwem, które tutaj wypowiedział Nikodem, że one potwierdzały, że nasz Pan Jezus Chrystus pochodzi jako nauczyciel od Boga. Że jest posłany przez samego Boga. Cuda naszego Pana Jezusa Chrystusa były potwierdzeniem, że jest prawdziwym Mesjaszem, który był wcześniej przepowiedziany przez proroctwa Starego Testamentu, przez mężów Bożych, między innymi, o których wspominał brat w poprzedniej lekcji. Te cuda miały potwierdzić że jest on posłany od Boga. I wiemy, że Ty jesteś od Boga posłany jako nauczyciel, bo nikt takich rzeczy by nie był w stanie z ludzi uczynić. Chcę brat sensu zwrócić uwagę, że Nikodem przyszedł do tego wielkiego nauczyciela posłanego od Boga, którego nazwał mistrzem. Niezwykłym nauczycielem, ale mistrzem. To znaczy, że Nikodem już coś zrozumiał. Że tego mistrza trzeba słuchać. Że tego mistrza trzeba również naśladować. I ten mistrz, słysząc to stwierdzenie Nikodema, że jesteś nauczycielem posłanym od Boga, odpowiada Nikodemowi na pytanie, którego Nikodem wcale nie zadał. Pan Jezus jako mistrz, jako ten, który wiedział, co jest w człowieku i nie musiał się nikogo pytać, on wiedział, z jakim pytaniem przyszedł Nikodem do niego. I Nikodem nie zdążył jeszcze tego pytania zadać, bo zaczął tą rozmowę bardzo dyplomatycznie. Ale ten mistrz wiedział, o co chodzi. I zaczął na to pytanie, którego nie zadał, ale miał na uwadze to pytanie wstawić, zaczął na to pytanie odpowiadać. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. I z takim pytaniem przyszedł Nikodem do naszego Pana: jak będzie wyglądało Twoje Królestwo? Bo jeżeli Ty i Twoi uczniowie mówią o Królestwie Bożym, o Królestwie Niebieskim, to wytłumacz mi, jak to Królestwo będzie wyglądało. Bo dla ludzi nowe Królestwo to nowy król, to nowy rząd, nowa władza, nowa armia. To bardzo często pokonywanie jednego królestwa przez drugie. Bo tak cały czas przebiega historia człowieka. Jak będzie wyglądało to królestwo, o którym mówisz i nauczasz? Jeżeli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć tego królestwa. To znaczy, że tego królestwa nie może zobaczyć, nie może go zrozumieć. Pan Jezus Nikodemowi wyjaśnia. I Nikodem nie może tego zrozumieć. Jakże się człowiek może narodzić, gdy jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Nikodem zrozumiał już bardzo dużo. Ale nie mógł jeszcze zrozumieć tej jednej rzeczy, że żeby zobaczyć Królestwo Boże, żeby stać się uczestnikiem Królestwa Bożego, to trzeba się na nowo narodzić. Czy człowiek stary, który już może przeżył swoje życie, może się na nowo narodzić? I tutaj Pan Jezus próbuje Nikodemowi wyjaśnić. Co to znaczy na nowo się narodzić? Że musi nastać albo nastąpić początek rozwoju nowej istoty. I ten początek rozpoczyna się od wody. Jeżeli ktoś nie narodzi się z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Pan Jezus bardzo mocno podkreślił, że żeby stać się uczestnikiem Królestwa, do którego On zapraszał, to trzeba przejść przez chrzest. A żeby się wypełniły te słowa, które później powiedział po zmartwychwstaniu: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czyńcie uczniami wszystkie narody. A żeby oni przyjmowali naukę naszego Pana Jezusa Chrystusa i stawali się Jego naśladowcami. Bo On dla swoich uczniów jest mistrzem. Jest przykładem, jest wzorem do naśladowania. Pan Jezus dalej Nikodemowi stara się wyjaśnić. Co się narodziło z ciała, ciałem jest. Natomiast co się narodziło z ducha, będzie duchowe. Będzie zupełnie inne, będzie niecielesne, niematerialne, nieziemskie. To, co się narodziło z ducha, będzie duchowe. I Pan Jezus daje dalej ten przykład wiatru, o którym wczoraj bracia już wspominali. Ale Nikodem mówi, jakże to może się stać? Jak to się może stać, żeby człowiek cielesny, ziemski, poniekąd stary, bo nie zawsze młodzi, poświęcają się Panu Bogu na służbę, mógł się na nowo narodzić? I wtedy Pan Jezus mówi do niego: nauczycielu, przecież Ty jesteś nauczycielem. Usiadłeś na mównicy mojżeszowej. Jesteś dostojnikiem żydowskim. I ty tego nie wiesz? I ty tego nie wiesz? To ty powinieneś o tym nauczać. Co Pan Jezus miał na myśli, dając taki zarzut Nikodemowi? Że ty jesteś nauczycielem w Izraelu i ty tego nie wiesz? Że wiatr wieje dokąd chce, ale go nie widać? Kierunek jego zauważamy po drzewach, po różnych przedmiotach? Szum jego możemy słyszeć, ale go nie widzimy. Pan Jezus miał na myśli historię Starego Testamentu. Miał na myśli też taki przykład, o którym tutaj wczoraj młodzi również śpiewali, jak Pan Jezus uzdrowił człowieka niewidomego. Otworzy mu oczy i ten mówi: teraz widzę. Pan Jezus próbował powoli otwierać oczy również Nikodema. A żeby przejrzał i zobaczył. Bo przecież on zna pewne wydarzenia, pewne historie, które go o tym powinny informować i o tym go powinny uczyć. Bo jest nauczycielem w Izraelu. Zwróćmy uwagę na dwie historie Starego Testamentu. Jedna historia wydarzyła się w czasach, kiedy działał prorok Elizeusz. I gdy król Aramu robił sobie wyprawy wojenne na tereny izraelskie po to, ażeby zdobywać łupy, ażeby się bogacić, ażeby zdobywać skarby, odnosił bardzo często porażki. i zwołał swoich dworzan i mówi tak: słuchajcie, ktoś pośród nas musi być szpiegiem. Musi donosić do króla izraelskiego, bo to jest niemożliwe, żeby nasze zasadzki zawsze były pokonane. Wtedy podpowiedzieli mu rzecz jedną. Nie tak jest, panie i królu. W Izraelu jest prorok. Jest taki prorok, który wie, o czym ty mówisz w swojej sypialni. I on wszystko donosi do króla izraelskiego. Jeżeli ty wypowiesz słowo, to on go donosi do króla izraelskiego i król zna nasze zamiary. Wtedy król armeński postanowił, ażeby pojmać tego proroka i uwięzić, a wtedy będziemy odnosili zwycięstwo. I mówi: powiedzcie mi, gdzie mieszka ten prorok, gdzie żyje, gdzie działa. I tak się stało, że król armeński wyprawił swoją armię i okrążyli całe miasteczko. Czytamy druga księga królewska, rozdział 6, od 34 wersetu. Wtedy wyprawił tam konnice i wozy wojenne i znaczny oddział wojska i ci, wyruszywszy nocą, otoczyli miasto. A gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść, oto miasto otaczało wojsko, konnica i wozy wojenne. Rzekł więc jego sługa do niego: biada, panie mój, jak postąpimy? A prorok odpowiedział: nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są za nami, niż tych, którzy są z nimi. Elizeusz modlił się tymi słowy: panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył pan oczy sługi i przejrzał. A oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. I prosił Elizeusz pana Boga, ażeby jego sługa przejrzał. I Pan dał mu możliwość zobaczyć, ile wojska stoi po stronie Elizeusza. Ile wojska stoi po naszej stronie. Już sługa proroka nie zwątpił. Ta historia potoczyła się dalej, również była bardzo ciekawa. Ale myślę, że naszym szczególnym zainteresowaniem było to, na co Pan Jezus zwrócił uwagę. Że ty jesteś nauczycielem Izraelu i nie wiesz tego, że oprócz życia cielesnego, fizycznego jest również życie duchowe. Że to życie duchowe również egzystuje. Życie, którego nie można zobaczyć ludzkim wzrokiem, nie można go dotknąć, ale czujemy jego energię, czujemy jego siłę, czujemy jego potęgę i moc. Tak, jak czujemy siłę wiatru. Pan Jezus być może myślał jeszcze o innym wydarzeniu. Kiedy Bileam jechał na swojej oślicy i jechał wypełnić misję, która nie podobała się Panu Bogu, to jego oślica odmówiła mu posłuszeństwa. Raz zboczyła z drogi. Poszła zupełnie w inną stronę, za co jej się sowicie oberwało. Ale za chwilę Gdy Bileam jechał dalej na tej oślicy, to ta oślica przycisnęła go do ściany. Było wąskie przejście i przygniotła go do ściany. I również została zbita. Za chwilę ta oślica położyła się razem z Bileam. Położyła się tak, że nie mógł się spod niej uwolnić. Zdenerwowany Bileam mówi: uparte zwierzę. I dalej bije oślicę. Wtedy ona odzywa się do niego głosem i mówi: dlaczego mnie bijesz? Przecież tyle lat jeździsz na mnie i zawsze byłem ci posłuszna. A dzisiaj obrywam od ciebie. A Bileam mówi: gdybym miał miecz w swoim ręku, to bym cię zabił tutaj, bo ty nie jesteś mi posłuszna. I wtedy Pan Bóg otworzył oczy Bileama. Otworzył i zobaczył anioła pańskiego, że to on stoi mu na drodze. Oprócz życia cielesnego, istnień cielesnych, jest także życie duchowe. I Pan Jezus mówi, że królestwo moje, które ty chciałeś zobaczyć, to nie będzie królestwem ziemskim. Ale to królestwo będzie królestwem duchowym. Dlatego ewangelista Mateusz, kiedy mówi o tym królestwie, do którego zapraszał Pan Jezus, to nazywa go królestwem niebieskim. Apostoł Święty Paweł, również brat tutaj cytował ten werset z listu do Żydów, z rozdziału 3, werset 1, mówi: bracia święci powołania niebieskiego uczestnicy. Królestwo, do którego Pan Jezus zapraszał, to nie było królestwem tutaj na ziemi. Bo powiedział do Piłata, że królestwo moje nie jest z tego świata. Bo gdyby królestwo moje było z tego świata, to znów za mną stoją słudzy, którzy by przyszli i walczyliby o to królestwo. Ale Pan Jezus nie przyszedł po to, ażeby to królestwo przejąć, ale przyszedł po to, ażeby założyć nowe królestwo. Królestwo niebieskie, które także jest Królestwem Bożym, bo Bóg jest autorem tego królestwa i do Kościoła powołuje Bóg. Jeżeli ktoś chce być uczestnikiem tego królestwa, to musi się na nowo narodzić. Czyli Pan Jezus chciał powiedzieć, że musi powstać nowe duchowe życie. Chrzest, woda, Duch Święty, o którym mówi nasz Pan Jezus Chrystus, jest początkiem życia tego istnienia duchowego. To jest początek duchowego życia. Nowe narodzenie, nowe stworzenie, o którym też apostoł pisze w drugim liście do Koryntian, rozdziale 5, 17 wersecie: jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzenie. Stare rzeczy przeminęły. Te stare rzeczy przeminają wraz z tym światem. Natomiast to, co się narodziło z wody, co się narodziło z ducha, winno się rozwijać, umacniać, ażeby przy zmartwychwstaniu otrzymało nowe ciało, duchowe ciało. O czym też zapewnia nas święty Paweł Apostoł w pierwszym liście do Koryntian, rozdziale 15. Że jest ciało cielesne, ale jest też i ciało duchowe. I przy zmartwychwstaniu to, co dzisiaj w tych ciałach ziemskich mieszka. Jako nowe stworzenie otrzyma ciało duchowe. Pan Jezus zaprasza właśnie do takiego królestwa przez zmianę umysłu. Ten umysł cielesny pod wpływem działania Ducha Świętego musi się zmieniać na umysł istoty duchowej. Bo kaznodzieja Salomon napisał, że w grobie nie ma żadnej przemiany. W grobie nic się nie zmieni. Ani się nie polepszy, ani się nie pogorszy. Natomiast to, co dzisiaj zbudujemy, to, co dzisiaj rozwiniemy, to powstanie. I dzisiaj jest taki czas, że w naturze cielesnego człowieka rozwija się umysł istoty duchowej. Powołany do duchowego życia, do Królestwa Niebieskiego. Dlatego bardzo często zastanawiamy się nad tym, czy nas obowiązuje dekalog, czy nas dekalog nie obowiązuje. Czy powinniśmy przestrzegać 10 przykazań, czy nie? A ja, braterstwo, spytam, czy 10 przykazań Pan Bóg dał dla człowieka cielesnego, czy dał dla istot duchowych? 10 przykazań Pan Bóg dał dla cielesnego człowieka. A żeby ten lud koczowniczy, który później zamieszkiwał w ziemi egipskiej, mógł nauczyć się, jak należy czcić Pana Boga i jaka relacja powinna zachodzić między nim a bliźnim. I jest to prawo dla cielesnego człowieka. Dlatego, jeżeli my chcemy, ażeby w nas rozwijał się ten duchowy umysł, umysł istoty duchowej, to winniśmy przestrzegać prawo również duchowe. A duch prawa to jest miłość. To jest to, co Pan Jezus tak w bardzo prosty sposób wytłumaczył nauczonym w Piśmie, gdy go zapytali: Nauczycielu dobry, powiedz nam, które jest największe przykazanie. Bo być może udałoby go się podchwycić w jakimś słowie. Wytłumacz nam, które z tych przykazań, które nam dał Mojżesz, jest największe. I Pan Jezus, również znając ich myśli, odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga z całej myśli, z całej duszy i całym sercem. A ja, braterstwo, spytam, a które to jest przykazanie z dekalogu? Pan Jezus to przykazanie ustanowił? Skąd Pan Jezus wziął to przykazanie? Przykazanie pierwsze brzmi tak: Nie będziesz miał innych bogów oprócz mnie. I to wystarczyło, żeby Izraelita przestrzegał. Wystarczyło nie mieć innych bogów. Jeżeli mieli inne bogi, byli karani za to, że mieli inne bogi. A Pan Jezus mówi jakby zupełnie inne przykazanie. Będziesz Pana Boga miłował z całym sercem, myślą i nie tylko, także czynem. Proszę braterstwa, gdy czytamy piątą księgę Mojżeszową, księgę powtórzonego prawa, w piątym rozdziale mamy zapisane powtórzone przykazania dekalogu. Ale przeczytajmy sobie rozdział szósty. Pan Jezus powiedział: będziesz miłował Pana Boga swego z całej myśli, całym sercem i bliźniego swego jak siebie samego. A to drugie przykazanie, skąd wziął Pan Jezus? Było w dekalogu to przykazanie? To przykazanie, braterstwo, odczytam z trzeciej Księgi Mojżeszowej, rozdział 19, 17, 18 werset. Nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści do brata swego, będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, jam jest Pan. Pan Bóg w tym prawie, które przekazał Mojżeszowi za pośrednictwem narodu izraelskiego, podał 10 przykazań. I te przykazania obowiązują cielesnego człowieka. Ale również w tym prawie przejawiał się duch tych przykazań. Bo również zakon był duchowy. Tak napisał apostoł święty Paweł w liście do Rzymian, że zakon jest duchowy. I Pan Jezus powiedział nauczonym w piśmie, że na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Bo prorocy również w tym duchu się wypowiadali. Pan Jezus chciał wyjaśnić boskie prawo w bardzo prosty sposób. Do tych, którzy chcieli zacząć życie według ducha, w których był już ten zadatek nowej duchowej istoty. I wyjaśniając Pan Jezus przepisy zakonu, przepisy prawa mojżeszowego, mówił tak, że napisano przodkom: nie zabijaj. I nie wolno było zabijać. Ale Pan Jezus mówi: ale ja wam powiadam, że ktokolwiek się gniewa na brata swego, to jest przestępcą tego przykazania. Pan Jezus pokazywał ducha prawa. Bo to prawo obowiązywało według litery, ale niosło także w sobie ducha. Bo Pan Bóg cały czas pragnie, ażeby te istoty, które stworzył, służyły Mu dobrowolnie. Nie z przymusu. Świadomie. Żeby swoje chęci podejmowały służbę dla Pana. Żeby do tego nie były zmuszane przez nakaz i przez zakaz. I spełnianie ducha tego prawa to jest właśnie takie świadome służenie Panu Bogu. I w wielu miejscach to podkreślali apostołowie, szczególnie apostoł święty Jan, pisząc swoje listy, mówi, że po tym poznajemy, że Boga miłujemy, jeżeli przestrzegamy Jego przykazania. Zobaczcie, braterstwo, jakie to proste. Jakie to proste, ale trudne do wykonania. Jeżeli dobrowolnie, nie z obawy przed karą, nie z obawy przed innymi, przestrzegamy przykazań Bożych, to jest świadectwem tego, że miłujemy Pana Boga. A Pan Jezus powiedział, że jeżeli my Go miłujemy, to On przyjdzie do nas i zamieszka razem z nami. Również Jego Ojciec przyjdzie do nas i również zamieszka razem z nami. Bo to jest zaczątek Jego Królestwa. Królestwa Bożego, którego autorem jest sam Pan Bóg, a wykonawcą nasz Pan Jezus Chrystus. Do tego Królestwa wszystkich zaprasza. Ażeby człowiek mógł stanowić jedno z naszym Panem, Jezusem Chrystusem, i mógł stanowić jedno z Ojcem. Nasz Pan Jezus w Ogrońcu takie słowa kierował do swojego Ojca. Że proszę Cię, ażeby ci, którym mi dałeś, ażeby byli jedno. Miał na myśli apostołów. Ale nie tylko ich, ale także tych, którzy przez ich słowo uwierzą i staną się także cząstką tego Królestwa Bożego, tego duchowego Królestwa, które Bóg wybiera dzisiaj i powołuje do bytu. A żeby ci, którzy uwierzą przez Jego słowo, również stanowili to jedność. Jedność w naszym Panu Jezusie Chrystusie, a także jedność z naszym Ojcem Niebieskim. Bo stajemy się przysposobionymi synami Bożymi. Już nie jesteśmy sługami, jak w Starym Testamencie, że był dom sług, ale jesteśmy domem synu. Dlatego umiłowanie braterstwo, całe te dwa dni naszej konwencji właśnie temu były poświęcone. Ażebyśmy przez jedność w zrozumieniu słowa, przez jedność Ewangelii, przez jedność chrztu, przez jedność Ducha Świętego mieli społeczność sami z sobą, mieli społeczność z naszym Panem i społeczność z Ojcem. Ażebyśmy, jeżeli nauczamy, nie przekazywali swojej nauki, ale przekazywali naukę naszego Pana Jezusa Chrystusa. A jeżeli słuchamy, ażebyśmy naukę Chrystusa przyjmowali do naszych umysłów i przez to stawali się tą cząstką Królestwa Bożego. Rozjeżdżając się do swoich domów, zabierzmy stąd tą cząstkę Królestwa Bożego, ażeby tam ta cząstka pozostała z nami, ażebyśmy się stawali tym źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu i umieli innym tą cząstkę przekazać. Cząstkę tego błogosławieństwa, które tutaj było naszym udziałem. I myślę, że wszyscy mamy podobne uczucia, podobne przeżycia, jak przed chwilą w modlitwie wspominała siostra Eunika. Zabierzmy te najlepsze uczucia, błogosławieństwo Boże do naszych domów. Tego błogosławieństwa życzę braterstwu. Sam o nie zabiegam, co daj nam Panie Boże. Amen.